Jak postępujemy z tym, co jest nam w życiu przydatne? Przywiązujemy się do tego, ponieważ korzystamy, ponieważ na co dzień jest to nam przydatne, to się z tym związujemy. Zabieramy ze sobą, jeśli to jest możliwe i potrzebne. Parę dni temu Rafał Węskowski przyszedł, żeby tutaj lepić dziury w ścianach dworu i powiedział, że on ma ze sobą swój sprzęt, swoją kielnię i co tam jeszcze, chociaż tutaj są narzędzia, ale on jest przyzwyczajony do swego. To jest dla niego użyteczne i przyszedł ze swoim. Nawet nam nie przychodzi do głowy, żeby pozbyć się czegoś, co jest nam przydatne. A co robimy z tym, co jest nieużyteczne? Dostaliśmy w prezencie, kupiliśmy gdzieś, bo było tanie i okazuje się, że ani niepodręczne, ani nieużyteczne. Co robimy? Czasem oddajemy komuś z tą myślą, że może komuś się przyda. Nam się nie przydaje, nam jakoś nie pasuje, ale może komuś się przyda, to oddajemy. A jeśli wiemy, że się raczej nie przyda, bo jest takie byle jakie, to po prostu to wyrzucamy. A jak postępujemy w sytuacji, gdy mamy coś zjeść albo wypić? Jeśli pokarm jest nam bliżej nieznany, to co robimy? Kosztujemy, próbujemy, koniec języka, czy smak jest dobry, czy nie. I gdy nam nie smakuje, to odstępujemy od pomysłu spożycia tego pokarmu. Dane mi było być kiedyś w takim miejscu, gdzie częstowano mnie taką ulubioną dla nich tam potrawą i ja tam raz spróbowałem to zjeść, a drugim razem już zaczęło mnie zbierać na wymioty i poprosiłem, że ja bym chciał pójść jednak do McDonald'sa i zjeść coś, o czym wiem, że jest dla mnie dobre. Więc gdy nam coś nie smakuje, coś jest nie dla nas, nie dla naszego organizmu, to odstępujemy od tego pomysłu, żeby to jeść. Ale gdy pokarm wygląda dobrze i jest nam znany, bo nieraz już to kiedyś w życiu jedliśmy, śmiało bierzemy cały kęs, pełny łyk napoju i albo z przyjemnością połykamy, albo doświadczamy takiego niezwykłego i nieprzyjemnego odczucia, że bo się okazało, że to skisło w międzyczasie, albo że jest już zbyt stare, albo ktoś zamiast cukru nasypał tam łyżkę soli, czy coś takiego i z wstrętem to wypluwamy z ust, tak czy nie? Tak robicie? Co ja połknąłem? Tfu, to niedobre. Nasz dzisiejszy tekst Słowa Bożego zdaje się nawiązywać do takiej właśnie sytuacji. Objawienie świętego Jana, rozdział 3, werset 15 i 16. Słowa Pana Jezusa, które skierował do zboru w Laodycei. Całego listu nie będziemy czytać. Czytelnicy Słowa Bożego aż nadto dobrze znają opis zboru w Laodycei. A 15 i 16 werset mówi tak. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. W tej wypowiedzi Chrystusa Pana zarówno słowo zimny, jak i gorący oznaczają wartość pozytywną. My w potocznym odbiorze byśmy raczej to rozumieli, że zimny to zły, zimny drań, a gorący to dobry, gorliwy, taki och, taki zapalony. Nie ma tutaj tej myśli. Tutaj jest myśl, że i zimny, i gorący jest dobry, jest pozytywny. To wartość właściwa, Bo w tej wypowiedzi chodzi generalnie o przydatność, o użyteczność dla Pana, o to, żeby być dla Niego pożytecznym. Laodycea to było jedno z najwybitniejszych miast Imperium Rzymskiego. Miasto bardzo bogate i dumne. Jest historia, że gdy w 61 roku trzęsienie ziemi zniszczyło Laodyceję, to Laodyjczycy nie chcieli przyjąć pomocy z Rzymu i sami odbudowali swoje miasto. Traktowaliby to jako jakąś ujmę, żeby otrzymać pomoc od rządu, tylko sami postanowili, że odbudują, się podniosą z ruin i tak rzeczywiście było. I to jeszcze bardziej nakręciło ich dumę, że my sobie sami dajemy radę, nie potrzebujemy żadnej pomocy. Miasto było też bardzo słynne, słynne z wyrobu maści do oczu i uszu, co zresztą w tym liście jakoś się pojawia. A to miasto, chociaż było takie wspaniałe, borykało się z problemem braku bezpośredniego dostępu do wody. To był temat żywy wciąż wśród ludzi. Też i te słowa, które przeczytaliśmy dzisiaj, one wiążą się właśnie z tym problemem znanym dla mieszkańców Laodycei, a przecież to do nich w pierwszej kolejności te słowa były skierowane. Jeśli chodzi o wodę gorącą, to w odległym o 10 kilometrów Hierapolis były gorące źródła i wymyślono, żeby akweduktem sprowadzać tę gorącą wodę, żeby ludzie mieli w czym się kąpać, w czym się myć, używać tej gorącej wody. Ale jak to płynęło przez 10 kilometrów, a nie mieli wtedy tak zwanych izolacji czy preizolacji, jak to się tam mówi, więc woda po drodze, zależnie też od warunków zewnętrznych, pogodowych, robiła się zimnawa, letnia. I gdy docierała do Laodycei, już nie była tak użytkowa. Jeśli chodzi natomiast o wodę zimną, no to wiadomo, że w gorącym klimacie Azji Mniejszej woda zimna jest dobra do picia, a jak jest już taka ciepława, to już nie jest taka dobra. Żeby być bardziej zrozumianym, to można by powiedzieć tu w naszym środowisku o użyteczności gorącej herbaty albo gorącego rosołu i schłodzonej lemoniady. Jak jest zimno, gorącej herbaty się napić, czyli przychodzi zziębnięty palce sine, herbaty, gorącej herbaty. I jeszcze tak ją wziąć i tymi palcami, tak on się zaczynają nagrzewać, od herbaty jest super. A jakby ci ktoś wtedy podał letnią, ledwo co ciepławą, mało przyjemną. A już w ogóle, jeśli chodzi o mnie osobiście, rosół letniawy, to ja robię wtedy gorący rosół. Lubię gorący rosół. No i weź się napij ciepławej lemoniady, jak jest gorąco, takiej. Chciałoby się takiej z lodóweczki schłodzonej, jeszcze nawet z jakimiś kostkami lodu. Tylko w jednym miejscu Nowego Testamentu pojawia się to greckie słowo, które tutaj właśnie z natchnienia Ducha Świętego święty Jan zapisał, greckie meo, co znaczy wypluć, zwymiotować, wyrzucić. Właśnie to powiedział Pan do zboru w Laodycei. Używając obrazu, który był im znany, bliski, sami przeżywali, gdy chcieli się wykąpać, a woda była letnia, zimnawa już, gdy chcieliby się napić czegoś zimnego, a to było letnie, znali to uczucie rozczarowania i chęci zrezygnowania z tego, Pan użył tego obrazu, żeby pokazać, że On by chciał, żeby Jego zbór, żeby ludzie, których odkupił swoją krwią, byli dla Niego użyteczni, byli jak gorąca woda do kąpieli, byli jak zimna woda do picia, która będzie dawać odświeżenie, tak by chciał, a oni okazywali się w jego oczach letni. Nieprzydatni więc dla niego, nieużyteczni dla niego. I dlatego on mówi, że w tej sytuacji wyrzuci ich ze swoich ust, wypluje. Nie chcę powiedzieć, jak dosłownie należałoby dosadnie przetłumaczyć to słowo. Pomyślmy przez chwilę o naszej przydatności dla Pana. Na ile jesteśmy użyteczni dla Niego? Dlaczego w ogóle o tym powinniśmy myśleć? Otóż dlatego, że jesteśmy, i to wszyscy bez wyjątku, jesteśmy powołani do życia, aby przynosić chwałę Bogu i być dla Niego użytecznym. Zgodzicie się z tą myślą? Z tym stwierdzeniem? Każdy człowiek jest powołany do życia po to, aby przynosić Bogu chwałę i pożytek. Biblia mówi, w liście do Rzymian 14:7, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. I cokolwiek by se człowiek powiedział, że a ja Boga nie potrzebuję, a ja Bóg mi to życia nie dał, mój ojciec, matka mi życie dali, mógłby se tam gadać i jak wielu ludzi mówi różne niedorzeczności, to prawda Pisma Świętego jest taka, że każdy człowiek, nawet najbardziej bezbożny, jest powołany do życia, aby przynosić chwałę Bogu i pożytek. Jak łatwo można stać się wobec tego bezużytecznym dla Boga? Chociaż przeznaczeni jesteśmy wszyscy, żeby być użyteczni. Otóż wystarczy grzeszyć, popaść w grzech, robić po swojemu i stajemy się bezużyteczni. Na koniec nabożeństwa będziemy śpiewać: ach, daremne i próżne Twe życie, jeśli miejsce zostawiasz grzechowi. Przeto Panu się oddaj zupełnie, On ożywi Cię, wzmocni, odnowi. Jeśli ulegamy grzechowi, jeśli nurzamy się w grzechu, to przestajemy być użyteczni dla Pana. Bezużyteczny dla Pana można się stać z powodu lenistwa, z powodu opieszałości duchowej. Że wprawdzie jestem nastawiony, że tak, jak najbardziej, kiedyś to czy tamto zrobię, do czego Duch Boży mnie pobudza, ale wciąż tego nie robię. Jutro to zrobię, po wakacjach to zrobię, po urlopie to zrobię, po chrzcie to zrobię, Piotrek, ale jeszcze nie teraz. A już najbardziej bezużyteczni dla Boga stajemy się wtedy, kiedy zaczynamy nosić w sobie jakąś wyniosłość, jakiś rodzaj samozadowolenia, pychę w sercu. Bóg kimś takim się w ogóle nie posługuje. Bóg posługuje się ludźmi uniżonymi, skromnymi, pokornymi. Ci są narzędziami w Jego rękach. I nieprzydatność, bezużyteczność dla Pana podlega sądowi Bożemu. To chciałbym dzisiaj mocno podkreślić. Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że z różnych powodów, jeżeli robimy coś, co jest bezużyteczne dla Boga, co nie przynosi Mu chwały, że Bóg nas z tego rozliczy. Na przykład z powodu słów bezużytecznych. Mateusza 12:36, powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony, powiedział Chrystus Pan. Każde nieużyteczne słowo, taka mowa trawa, takie plecenie byle czego, a jeszcze bardziej coś, co może szkodzić innym, jest narażone na sąd Boży. Kiedyś Pan Jezus opowiedział podobieństwo o talentach. Pamiętamy to podobieństwo, że sługom rozdał talenty, jednemu dał więcej, drugiemu mniej, a ten, co dostał najmniej, w ogóle tego nie użył. Schował to, czy tam gdzieś zakopał i potem przyniósł Panu to, co dostał, bez niczego więcej, bez żadnego urobku, bez żadnego pożytku. I jaki tam wniosek w tym podobieństwie się pojawia? Mateusza 25:30, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nieużytecznego sługę, sługo zły i leniwy, powiedział do niego Pan. Powinieneś był ten jeden talent choćby dać do banku, to on by przyniósł jakiś pożytek. Jesteś zły i leniwy. Jesteś nieużytecznym. Jak być użytecznym dla Boga? Słowo Boże mówi o tym, że człowiek może być użyteczny. Takim tekstem, powiedziałbym, koronnym, które wskazuje na to, że Bóg chce, że Bóg oczekuje, byśmy byli dla Niego użyteczni, jest słowo z 2 Tymoteusza 2:21. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. W tym domu Bożym są różne naczynia. Jedne służą do celów pospolitych, a drugie zaszczytnych. I żeby było w nas to pragnienie, żeby była w nas ta potrzeba, żeby być dla Pana użytecznym, żeby nie być takim naczyniem czy takim narzędziem, które leży nigdy nieużyte, kupione gdzieś w Lidlu za 5 zł i tak naprawdę nigdy nie zostało nawet rozpakowane, bo po prostu jest niepotrzebne, nieużyteczne, ale było tanie, tośmy kupili. Powinno być w nas to pragnienie, żeby być w ręku Bożym, żeby być takim naczyniem, które On podnosi do swoich ust i korzysta, na które On patrzy i ma przyjemność, że ma kogoś takiego w Gdańsku czy gdzieś, skąd jesteście, z każdego miasta, że On ma takie osoby w tej rodzinie, w tym środowisku, w tym miejscu pracy. Ach, być kimś takim, kto jest użytecznym. I żeby być użytecznym dla Pana, trzeba się oddzielić od pewnych rzeczy, oczyścić od tego, co pospolite. Jak można być użytecznym i przydatnym dla Pana na co dzień? Na pewno poprzez to, że będziemy rozgłaszać Jego łaskę, Jego dobroć, Jego cnoty. Tak na przykład w 1 Piotra 2:9 czytamy, że wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Być użytecznym dla Pana w tym względzie to po prostu w każdych okolicznościach podkreślać Jego dobroć, Jego miłość, Jego sprawiedliwość, Jego wierność, Jego miłosierdzie dla grzeszników, podkreślać Jego cechy, Jego atrybuty, nie o sobie mówić, nie siebie podkreślać, nie siebie wychwalać, nie siebie prezentować, ale o Nim mówić. Jego pokazywać, Jego wywyższać. To jest być użytecznym dla Pana. On ma tutaj na ziemi nas, wyznawców Chrystusa Pana, żebyśmy właśnie to robili, żebyśmy mówili prawdę o Bogu. Tyle głupot ludzie mówią o Bogu, tyle niewiedzy jest na temat Boga. Kto ma o Bogu powiedzieć coś tym ludziom, jak nie my, którzy Go poznaliśmy? Przecież On zamieszkał przez wiarę w naszych sercach. Przecież On napełnił nas Duchem Świętym. Kto ma ludziom powiedzieć prawdę o Bogu, jak nie my? Kto ma Go wychwalić, oddać Mu chwałę? Ci, co 15 na Jasnej Górze się spotkają, oni tam kogo innego wywyższają, uwielbiają. A Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela, powinniśmy my wywyższać. I to w każdych okolicznościach. Jak być użytecznym, przydatnym dla Pana? Poprzez bycie świadkiem Jezusa Chrystusa w każdych okolicznościach. Weźmiecie moc Ducha Świętego, powiedział Jezus, i będziecie mi świadkami tutaj i tam, wszędzie, gdzie pójdziecie, gdzie będziecie, będziecie moimi świadkami, będziecie mnie reprezentować, będziecie pokazywać ludziom, kim jestem, będziecie świadczyć o mojej miłości, o mojej łasce, o mojej sprawiedliwości także, o zbliżającym się sądzie także, będziecie mi świadkami. Jak być użytecznym i przydatnym dla Pana? Poprzez naśladowanie Pana. Biblia nas przecież wzywa, ponieważ znamy Boga, żebyśmy tutaj, na tej ziemi, zachowywali się jak On, postępowali jak On. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz w niebiesiech. Bądźcie naśladowcami Boga, Efezjan 5 rozdział, bo jesteśmy Jego dziećmi, bo jesteśmy Jego ludem i mamy właśnie Go tutaj naśladować. Przydatność dla Boga to nie jest jakaś teoria, to nie są same słowa. To ma się sprawdzać w praktyce codziennego życia. I wyrażamy to, tę naszą przydatność dla Pana, wyrażamy to naszym zachowaniem w domu, w zborze, w społeczeństwie, w którym żyjemy. To chyba oczywiste. Użyteczny, przydatny, to od razu nam się kojarzy z pewnymi działaniami, czynnościami, z postępowaniem, z akcją, z pracą. Jak być użytecznym w domu i w rodzinie? Ano, dbając o swoich najbliższych, szanując ich, kochając ich, okazując im serdeczność, życzliwość na co dzień. Tak, w ten sposób jesteśmy użyteczni dla Pana, bo przynosimy Mu chwałę przez nasze postępowanie. Jeśli warczymy na swoich najbliższych, jeżeli jesteśmy nieprzyjemni dla swoich najbliższych, jeżeli wypowiadamy przykre słowa, jeżeli pojawia się przemoc w stosunku do swoich najbliższych, fizyczna lub psychiczna, to nie jest użyteczność dla Pana, to ujma dla imienia Pana Jezusa Chrystusa. Użyteczni dla swoich najbliższych jesteśmy wtedy, kiedy troszczymy się o nich, dbamy o nich, zaspokajamy ich potrzeby, okazujemy zainteresowanie tym, co przeżywają. W ten sposób jesteśmy użyteczni dla swoich najbliższych. Jeżeli w ogóle nas nie obchodzi, co przeżywali, jak minął im dzień, jeżeli nie obchodzi nas, czy ich boli, czy akurat już przestało boleć, to dla nas wszystko jedno, to nie jesteśmy dla nich użyteczni. Jeżeli nie mogą nam opowiedzieć o tym, co przeżywają, jeżeli nie mogą się wypłakać na naszym ramieniu, to nie jesteśmy użyteczni. To jesteśmy bezużyteczni. Przynosimy ujmę naszemu Panu. Być użytecznym dla swoich domowników, dla rodziny, to troszczyć się o byt materialny swoich najbliższych, to partycypować w kosztach utrzymania. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, a mieszkasz w domu rodzinnym i nawet ci do głowy nie przychodzi, że trzeba zapłacić jakieś rachunki za prąd, za gaz, bo to rodzice niech tam płacą, to ja tam nigdy nie płaciłem, nie będę płacił. Mam swoje pieniądze i korzystam. To znaczy jesteś nieużytkiem rodzinnym. Jesteś jemiołą, która się zaczepiła na rodzinnym drzewie i wysysa soki. I tyle. Trzeba zobaczyć, trzeba się otworzyć na to, żeby zadbać o takie rzeczy, poczuć tę współodpowiedzialność, bo Słowo Boże mówi, 1 Tymoteusza 5,8, a jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Tak Słowo Boże mówi. No więc być użytecznym dla Pana w rodzinie to troska, to zainteresowanie, to serdeczność, to wrażliwość na to, jakie są potrzeby naszych najbliższych, naszej rodziny. I właśnie w ten sposób wyrażamy użyteczność dla Pana, że troszczymy się o swoich bliskich. Jak być użytecznym w zborze, w kościele, w społeczności ludu Bożego. Jest to problemem znanym nie od dziś, że wielu wierzących raczej zabiega o swoje własne sprawy i ciągle kręci się tylko wokół własnej osi. Tak to niestety gdzieś w naturze człowieka jest. Tak to było w okresie Starego Przymierza w Izraelu, tak to było, była sytuacja za czasów proroka Ageusza, że była potrzeba odbudowy świątyni po niewoli i powracający z niewoli rzucili się oczywiście w wir tego, żeby sobie urządzić własne mieszkanko przede wszystkim, własne gniazdko uwić, własny domek ulepić, żeby był jak najładniejszy. Ageusza od 5 wersetu czytamy: otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Jak się wam powodzi, bracia i siostry? Pan mówi do Izraela takie słowa: zważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom. Chodzi o dom Boży, o odbudowę świątyni Pana. Budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Oto dlaczego Izraelitom się tak źle powodziło, bo oni się skoncentrowali na tym, żeby mieszkać w domach wykładanych tafelkami, a dom Pana był w gruzach. Tak było w Izraelu. Powiecie, no, w naszych czasach, to w Nowym Przymierzu już na pewno tak nie jest, bo jak Chrystus zamieszka w sercu człowieka, to on już jest całkiem inny. Tak, jeśli naprawdę w nim mieszka, jeśli naprawdę Duch Święty prowadzi człowieka, to jest inny. Ale nieraz jest tak, że człowiek przyjął Chrystusa, niby chce go naśladować, ale postępuje według własnych myśli. Był w czasach apostoła Pawła problem, że wielu ludzi wierzących nie postępowało tak, żeby być przydatnym dla Pana i przydatnym dla Kościoła. Wyjątkiem był Tymoteusz, o którym czytamy w Filipian 2:20. Nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Na ile nasz zbór jest lepszy niż zbór Filipii i inne zbory w tamtych czasach? Tam było tak, że Tymoteusz ze swoją postawą, ze swoją troską o wierzących, o społeczność ludu Bożego, wyróżniał się, był wyjątkiem, bo wszyscy inni myśleli o sobie, troszczyli się o siebie samych, a nie o zbór, o wierzących. Dałby Bóg, żebyśmy my byli odwrotnością tamtych zborów, żeby w naszym środowisku może tylko jakaś jedna czarna owca się pojawiła, a wszyscy inni zatroskani o zbór, o społeczność, o Kościół, nie tylko nasz lokalny, ale ogólnie o Kościół, o ciało Chrystusa. Dałby Bóg, żebyśmy tacy byli, ale tacy nie jesteśmy. Spójrzmy sobie w lusterko, obmierzmy sobie godziny, które przeznaczamy na to, żeby służyć w sprawie pańskiej i godziny, które służą naszemu własnemu korytku. Ile energii, ile sił po to, żeby mieć, żeby kupić, żeby posiadać, żeby lepiej mieszkać, wygodniej spać, lepszym samochodem jeździć i tak dalej i na wakacje pojechać gdzieś tam daleko, bo tutaj już Gdańsk to jest już za słaby w ogóle, mało ciekawy. Ja muszę gdzieś pojechać, coś zobaczyć jeszcze i tak dalej. A ile czasu poświęcamy na to, żeby służyć innym, służyć Kościołowi, pracy pańskiej. Kilka praktycznych podpowiedzi, jak być użytecznym dla zboru. Przede wszystkim pracując, usługując, współdziałając z innymi wierzącymi, będąc aktywny w życiu Kościoła. Weźmy na przykład listę pozdrowień z pierwszego listu do Koryntian 16 rozdziału. Werset 15-16 mówi, ja proszę was bracia, bo znacie dom Stefanasa, że jest pierwszym plonem Achai i że się poświęcili na służbę świętym, żebyście byli takim poddani i każdemu, kto pomaga i pracuje z nami. Tutaj jest ta myśl, że apostoł Paweł podkreśla ten dom, bo ten dom to ludzie, którzy się poświęcili służbie usługiwaniu świętym. I wolą Bożą, pragnieniem apostolskim jest to, żeby mieć tę postawę pomagania i pracowania, współpracowania z innymi wierzącymi dla chwały Bożej. Tak, tego właśnie oczekuje od nas Pan. Jak można być użytecznym dla zboru? Poza tym, że się angażujesz w to, co zbór robi, co aktualnie organizujemy, co planujemy, co wykonujemy dla dobra innych, dla naszego wspólnego dobra, dla sprawy Ewangelii, dla głoszenia Słowa Bożego, dla świadectwa w otaczającym nas świecie, poza tą pracą, poza współdziałaniem, usługiwaniem wierzącym. Można tutaj jeszcze powiedzieć, idąc dalej tą listą pozdrowień z 1 Koryntian 16, że można to robić poprzez postawę pokrzepiania serca innych, podnoszenia innych na duchu. A cieszę się z przyjścia Stefanasa, Fortunata i Achaika, bo wypełnili wasz brak, pokrzepili bowiem mego i waszego ducha. Szanujcie więc takich. Pokrzepili mego i waszego ducha. Prawda jest, że przebywając, że żyjąc pomiędzy braćmi i siostrami, możemy tak wspomagać, tak właśnie być użytecznym dla zboru, że gdzie się nie pojawimy, z kim nie porozmawiamy, tego podniesiemy na duchu, to mu dodamy otuchy, to coś dobrego powiemy, co go zachęci, co go podniesie. A można być też takim, który tylko przybija innych. I tutaj wrzucam do swojego własnego ogródka kamyk, że jestem człowiekiem z natury, który widzi mankamenty, niedociągnięcia. Ktoś coś zrobił, dużo się napracował, a ja zobaczę to, co źle zrobił, to, czego jeszcze nie zrobił. To jest moja zła cecha i chcę z nią się zmagać, ponieważ chciałbym być użyteczny dla was w ten sposób, że was podnoszę na duchu, że dodaję wam otuchy, a nie że was przybijam. Jak można być praktycznie użytecznym dla zboru? Wspierając zbór materialnie. Mamy dzisiaj takie czasy, że jednak środki finansowe jakby umożliwiają różne rzeczy. Sami to wiemy we własnym życiu i tak samo jest i w życiu zboru, że jeśli zbór jest doposażony finansowo, materialnie, to może różne rzeczy łatwiej zrobić. I naprawdę Bogu dzięki za te wasze postawy, za waszą ofiarność, za to, że przykładacie rękę, przykładacie kieszeń do tego, żeby właśnie nasz zbór mógł funkcjonować. Naprawdę jest to miłe w oczach Bożych i cenne. I my jesteśmy użyteczni dla Pana przez to, że jesteśmy użyteczni w swojej rodzinie, ale też, że jesteśmy użyteczni w zborze. I to nie chodzi o to, jak inni ludzie nas ocenią, ale chodzi o to, że On na nas patrzy i On stwierdza ostatecznie, czy ty jesteś użyteczny, czy że jesteś nieużyteczny dla Niego. Czy ty jesteś pożyteczny dla Kościoła, czy ty nie jesteś pożyteczny. Może tylko myślisz o tym, jakby na Kościele skorzystać, jakby tu coś uszczknąć, jakby tu jakoś wykorzystać, że są bracia i siostry, że mamy jakieś dobra, że jakieś możliwości i tak dalej. Powiedzieliśmy też, że być użytecznym dla Pana to też być użytecznym w społeczeństwie. Jeśli ktoś żyje w pewnym środowisku, czy to jest zawodowe środowisko, sąsiedzkie, a jest zapatrzony w siebie, ciągle tylko chciałby dla siebie, nie myśli o innych, nie myśli o tym, co by mogło być dobre, pożyteczne dla jego otoczenia, to przynosi ujmę Panu. Jest takim nieużytkiem społecznym, jest człowiekiem niemile widzianym. A Biblia mówi, postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, wychwalali Pana w dniu nawiedzenia. Mamy tak żyć, żeby przynosić Panu chwałę, żeby ludzie mówili, o, ten człowiek jest pożyteczny, ten człowiek jest miły, praktycznie pomocny. To jest dobre świadectwo, bo my wtedy oczywiście nie weźmiemy chwały dla siebie, tylko powiemy, dlatego taki jestem, ponieważ w moim sercu mieszka Jezus Chrystus, ponieważ ja jestem uczniem Chrystusa, to On, to nie ja taki jestem, to On jest taki i działa On przeze mnie. Biblia mówi, wy jesteście solą ziemi. Być użytecznym w społeczeństwie to działać tak, jak sól działa. A sól ma bardzo bogate działanie. Nie tylko dodaje smaku, ale zabezpiecza przed zepsuciem, niszczy te różne bakterie, które psują. Wy jesteście solą ziemi. Być użytecznym dla Pana to działać w swoim środowisku jak sól. Wy jesteście światłością świata, mi mówił Jezus. A więc mamy świecić jak światła. On, nasz Pan, jest światłością świata i my dzisiaj w Jego imieniu, z racji tego, że jesteśmy Jego uczniami, mamy zaświecić w mrokach tego świata. Gdy wchodzimy i tam jest mroczno, jest ciemno, jest grzech, jest niewiedza, jest brak poznania Boga, kto, jak nie my, ma zanieść Boże światło do naszego środowiska, do naszego otoczenia? W tych ciemnościach religii, w ciemnościach zwiedzenia ludzi, kto ma zaświecić Słowem Bożym, jak nie my? Być użytecznym dla Pana to być Jego narzędziem. Chciałbym wspomnieć teraz, bracia i siostry, na koniec naszego rozważania o zbiegłym z domu Filemona niewolniku Onezymie. Jest taka historia w liście do Filemona. Apostoł Paweł napisał ten list w zasadzie w tym celu, aby poprosić Filemona jako właściciela tego niewolnika o przyjęcie go, o łaskę. I tak napisał w 10, 11 wersecie, czytamy, proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Niewolnik, który być może pyskował temu panu, buntował się przeciwko niemu, może mu coś podbierał, może sabotaż uprawiał, niszczył mu coś, innych buntował, był trudny i w końcu uciekł od niego. Był nieużyteczny, był zły. Może nawet Filemon się ucieszył, że se wreszcie uciekł. Takiego drania mieć w domu to problem. Może nawet dobrze, że poszedł. Ale jak poszedł, gdzieś tam w Rzymie się plątał, gdzieś trafił i uwierzył w Jezusa Chrystusa. I się nawrócił.
I jego życie się zmieniło całkowicie. I zaczął usługiwać Pawłowi. Biegał, lata, przynosił mu, co tam mógł tylko. Może mu przynosił banany czy pomarańcze. Najlepsze czekoladki, jakie mu z tego przynosił. Kurczaczka może mu przynosił, żeby Paweł i apostoł Paweł mówi, trzeba wracać do Filemona, Onezymosie. Wracaj do swojego pana. A on mówi, jak ja tam wrócę? I ten mu wziął i napisał list. I napisał tak, on był kiedyś nieużyteczny, to prawda, ale teraz jest i dla mnie, i dla ciebie bardzo użyteczny. Innymi słowy, z tym Onezymosem dokonał się jakiś recykling, powiedziałbym tak. Przedtem by się nadawał do wyrzucenia, do niczego, a teraz przez to, co Chrystus Pan zrobił z jego sercem, stał się bardzo pożyteczny i tylko nie w jednym miejscu, ale wszędzie, gdzie się pojawiał. Taka zmiana nastąpiła. I to jest to, co robi Pan Jezus z naszymi sercami i co może zrobić na każdym etapie naszego życia. Nawet może to zrobić w życiu człowieka, który jest już wierzący przez 15 czy 20 lat. Jeśli nie był użyteczny, jeśli myślał tylko o sobie, o swoich sprawach, to dzisiaj Chrystus Pan może zrobić z tobą coś takiego, co zrobił z tym sercem Onezymosa, że się zmienił, że od nieużytecznego przeszedł do bardzo użytecznego. Pamiętam kiedyś, jak byliśmy w Gorzowie Wielkopolskim, służyliśmy, tam się nawracali młodzi ludzie i jedna dziewczyna z Dobiegniewa się nawróciła do Pana Jezusa. Miała na imię Ania. I przyjechał kiedyś do nas jej ojciec. Przyjechał, był radnym w tym swoim miasteczku, taka postać znana, nauczyciel, cała rodzina nauczycielska przyjechał, żebyśmy się poznali, bo był zainteresowany, żeby z nami się spotkać. Co to się stało z jego Anią? I powiedział tak, proszę Państwa, moja córka była tak trudna, tak zła, że chciało się tylko po prostu wrzucić ją do sodesu i spłukać wodę. Taka była. Co się z nią stało? Co wy żeście z nią zrobili, że ona się teraz tak zmieniła? To Pan Jezus zrobił z nią. To On ją odnowił. Że ktoś, kto by się nadawał tylko na śmieci, do wyrzucenia, staje się człowiekiem użytecznym, że wszyscy chcą, wszyscy są zadowoleni, wszyscy są zbudowani, wszystkim przynosi korzyść. Hej, czy nie czas, żeby kimś takim się stać dla Pana? Takim być dla Jego chwały, aby Go wywyższyć w ten sposób, aby zyskać upodobanie w Jego oczach, aby stać się przyjemnym dla swojej rodziny, dla zboru, stać się użytecznym dla społeczeństwa, w którym żyjemy, w swoim środowisku? Powróćmy jeszcze na moment do narzędzi. Do zakupów z tak zwanej promocji. Z wyglądu wydaje się super narzędzie. W praktyce nieraz się przekonaliśmy, że jest nieprzydatne. Tak jest z niektórymi chrześcijanami. Z nowego naboru po chrzcie wodnym wydaje się, tak, teraz będę służył Chrystusowi, będę użyteczny, będę, tak, nowe życie zaczynam. I wszyscy podnoszą się na duchu i mówią, ale będziemy mieli brata. Teraz my będziemy mieli kilku nowych braci, niedługo chrzest, cieszymy się, jesteśmy podniesieni na duchu, że nowe osoby chcą służyć Panu Jezusowi. Tak, jest czasem z ludźmi z tak zwanego transferu międzyzborowego, że ktoś przychodzi i mówi, ale tu u was, o, ja tam przybywam gdzieś z jakiegoś zboru, a lepiej nie mówić, co tam się działo, ale u was tu jest super, wy tutaj się czuję tak dobrze, tu Słowo Boże jest głoszone, tu czuję się tak, i tak myślimy, ła, ale będziemy mieli brata, siostrę oddaną dla Pana, do służby dla Pana. Super. Tak może być czasem z niektórymi chrześcijanami z imigracji albo z przeprowadzki z jakiegoś innego miasta.
przyjechali, przybyli z daleka, niektórzy z Ukrainy przybywają do naszego kraju, do naszych zborów się przyłączają. Myślimy, zasilą nas, wspomogą. Niektórzy mają różne umiejętności, więcej czasu może, bo im te wszystkie krewne nie zabierają czasu, na nie trzeba do ciotki na imieniny, do wujka na urodziny, nie trzeba do każdego jechać co 5 minut. Mogą dla zboru, mogą ze zborem więcej czasu poświęcić. Tak, tak sobie myślimy nieraz o takich ludziach. Jawią się nam jako dojrzali słudzy Boży, wydają się być dla zboru wspaniałym darem, a niestety w niektórych wypadkach okazuje się, że szukają wyłącznie własnych korzyści, jakby tu na braciach i siostrach skorzystać, a w zborze praktycznie są nieprzydatni. Nie tak jest i nie tak ma być między nami. I ja to z wielką radością chcę powiedzieć, że mamy ostatni, bardzo dobry przykład, bardzo dobrą ilustrację, że tak nie jest między nami. Tomek już to na początku nabożeństwa powiedział, a ja bym chciał pochwalić jeszcze i podczas tego naszego rozważania, pochwalić zaangażowanie braci w fizyczną pracę tutaj ostatnio przez te niecałe 3 miesiące pracy przy zborze, przy budowie nowego dachu. Chciałbym pochwalić siostry, które regularnie przynosiły ciasta, piekąc je na własny koszt, żeby tu nie brakowało niczego jako dodatek do kawy. Chciałbym pochwalić osoby przygotowujące obiady. Chciałbym pochwalić braci i siostry za to, że przynosicie swoje ofiary, że przynosicie dziesięciny, że ekstra ofiary złożyliście na ten nasz projekt, dzięki czemu, jak widzicie, nowy dach z okuciami miedzianymi lśni w słońcu i możecie się na to napatrzeć. Chrystus Pan, głowa Kościoła, patrzy na zbór, patrzy na nas, na każdego z nas. Obyśmy w Jego oczach okazali się przydatni. Nie chodzi tu tyle o to, czy w oczach współbraci okażemy się przydatni, chociaż to wyraża, jedno drugie wyraża, ale żebyśmy w Jego oczach okazali się przydatni dla Pana, przydatni dla Kościoła. On patrzył na wierzących ze zboru w Laodycei, byli bogaci, dobrze im się wiodło, niczego nie potrzebowali, wydawało się, że jest wszystko okej. I chociaż myśleli o sobie nie wiadomo co dla Pana, okazali się bezużyteczni i On ich wyrzucił, wypluł ze swoich ust. A co zrobi z nami? Co zrobi z tobą i ze mną? Bądźmy przydatni dla Pana. Możemy być przydatni dla Pana. Możemy stać się jak ten Onezym z listu do Filemona. Możemy wytrwać w tym, żeby być użytecznym, bo też przykrą rzeczą jest, jeśli ktoś przez lata był użyteczny, a na koniec swojego życia nagle mówi, a mi się już nie chce, już mi się nie chce. O nie daj Boże, żeby tak się stało z kimkolwiek z nas. Wytrwajmy do końca. Kto wytrwa do końca, ten odbierze koronę chwały. Bądźmy użyteczni dla Pana i jesteśmy użyteczni dla Pana. Bądźmy bardziej użyteczni dla Pana. To jest chwała, to jest coś wyjątkowego, być przez Niego potraktowany jako użytecznym. Wyobraźmy sobie tę chwilę, gdy będziemy stawać u wejścia do Królestwa Bożego i Pan Jezus spojrzy przed Ojcem i przed aniołami, coś powie na nasz temat. Niechby tak było i będzie tak, w to mocno wierzę, że powie: Ojcze, aniołowie, oto Rafał, oto Mateusz, oto Mariola, oto i będzie wymieniał nas z imienia. Oni są dla mnie bardzo użyteczni. Oni byli dla mnie użyteczni, bo reprezentowali mnie w swojej rodzinie. W zborze byli pracowici, użyteczni dla Kościoła, bo w społeczeństwie mogę się nimi pochwalić. Oni są dla mnie bardzo użyteczni. Chcę ich mieć na zawsze w Królestwie Bożym.
to jest nasza przyszłość. Tak może być. Nawet jeśli do tej pory tak nie było, to dzisiaj, gdy się będziemy modlić, możesz powiedzieć, Pan, możesz się zgłosić, Panie, ja też chcę być użyteczny. Zrób ze mną to, co zrobiłeś z tym sługą, z tym niewolnikiem Filemona. Powstańmy do modlitwy.